I tak, drodzy Państwo, 12.43, a skoro przegląd prasy francuskiej, to oczywiście Mikołaj Murkociński. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina. Dzień dobry Państwu.
I dzisiaj oczywiście skupiamy się na Francji, ale zacznijmy od tego aspektu bliskowschodniego, tego bardzo trudnego, przykrego konfliktu między Izraelem a Palestyną. Z Palestyną tutaj bardzo ciekawe spojrzenie i ciekawe też podziały we Francji.
Tak, zgadza się. Od samego początku tego wydarzeń w Gazie mówimy cały czas o zarażeniu się, może tak, polityki francuskiej właśnie konfliktem izraelsko-palestyńskim. W zasadzie od samego początku sytuacja w Gazie ma bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje we Francji, szczególnie na francuskiej scenie politycznej. Mówiliśmy już w zasadzie od 7 października o podziałach przede wszystkim na francuskiej lewicy, która bardzo się podzieliła. Mówimy tutaj o 4 konkretnie partiach, które się bardzo podzieliły, jeżeli chodzi o definicję tego, czym jest Hamas. Przypomnijmy, że tutaj formacja Francja nieposkromiona, niepokorna, Jean-Luc'a Mélenchona, nie określiła Hamasu jednoznacznie jako organizację terrorystyczną, co wzbudziło wielkie zaniepokojenie innych ugrupowań lewicowych, które były także partnerami LFI w ramach koalicji lewicowej NUPES. Natomiast, i tutaj o tym pisze wczorajszy Le Monde, te podziały nie dotknęły jedynie lewicy francuskiej, nie działają według podziału prawica-lewica w parlamencie w Paryżu, ponieważ pojawiły się one również w partii prezydenckiej Renaissance, gdzie również zaczęły funkcjonować, czy też pojawiać się w mediach bardzo zróżnicowane zdania różnych posłów partii prezydenckiej. Z jednej strony mamy posłów, przypomnijmy przede wszystkim może, jaka jest oficjalna pozycja Francji. Przypomnijmy także, że w zeszłym tygodniu prezydent Emmanuel Macron pojechał na Bliski Wschód, odwiedził nie tylko Izrael, ale również wybrał się do Ramallah, gdzie odwiedził Mahmuda Abbasa. Później pojechał do Ammanu i wreszcie zakończył swoją wizytę w Kairze. I pozycja Francji jest taka, że oczywiście Francja jak najbardziej wspiera Izrael wobec tego, co się wydarzyło 7 października, ale jednocześnie Francja wzywa cały czas do dopuszczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. No i oczywiście o jak największą ostrożność przy odpowiedzi militarnej, z jaką mamy teraz do czynienia w Strefie Gazy ze strony izraelskiej. I właśnie problem polega na tym, że nie wszyscy deputowani partii Renaissance z tą pozycją wyartykułowaną przez prezydenta się zgadzają. Z jednej strony mamy na przykład przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Jean-Louisa Boulanger, który w czasie debaty na temat tego, co się dzieje w Strefie Gazy, debaty, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, w parlamencie francuskim, mówił, że oczywiście to, co się wydarzyło w Izraelu, jest tragiczne, ale że z drugiej strony wskazywał na uchybienia rządów Benjamina Netanyahu. Z drugiej strony mamy innych deputowanych, takich jak Meir Habib, czy też Sylvain Maillard, którzy również należą do tej samej partii, do partii Renaissance, ale z drugiej strony oni znacznie bardziej są skłonni do popierania jednoznacznego strony izraelskiej. Tutaj też należy przypomnieć o wizycie przewodniczącej parlamentu francuskiego Yael Braun-Pivet, która pojechała do Izraela. I ona również tam, gdzie również podkreśliła absolutne poparcie Francji dla Izraela. Z czego to może wynikać? No, tutaj komentatorzy są zgodni, że poważnym powodem, który motywuje tę różnicę zdań, to wybory w Paryżu, do których dojdzie w 2026 roku, wybory samorządowe, gdzie głos wspólnoty żydowskiej jest bardzo, bardzo ważny. Stąd też właśnie takie inne, powiedzmy, tendencje wewnątrz partii rządzącej. Może ostatnie słowo jeszcze na temat lewicy, ponieważ zaczęliśmy od lewicy, od podziałów, natomiast w tym momencie możemy także obserwować, że również te partie, które bardzo skrytykowały Jean-Luc'a Mélenchona za nie określanie Hamasu mianem organizacji terrorystycznej, że również te ugrupowania coraz bardziej krytycznie są nastawione do odpowiedzi Izraela i do tego, co się dzieje w Strefie Gazy. No tutaj możemy chociażby przytoczyć to, co stwierdziła Mathilde Panot, jedna z głównych deputowanych ugrupowania LFI, gdzie stwierdziła, że mamy do czynienia z czystką etniczną. Bądź też jeszcze tutaj mówimy o Olivier Faure, który jest przewodniczącym Partii Socjalistycznej, gdzie mówi on wprost o gazie, która dusi się pod bombami. To jeżeli chodzi o konflikt, o przełożenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego na to, co się dzieje we Francji, na politykę francuską. Natomiast możemy także tutaj powiedzieć kilka słów o interesującym sondażu. O interesującym sondażu, sondażu prezydenckim, ponieważ przypomnijmy, że najbliższe wybory prezydenckie we Francji będą miały miejsce dopiero w 2027 roku, ale już w tym momencie, czy też w zasadzie już od zeszłego roku, przypomnijmy, że ostatnie wybory prezydenckie miały miejsce w kwietniu 2022 roku, to w zasadzie już od samego początku rozpoczęły się spekulacje, kto będzie kandydował na wyborach prezydenckich w roku 2027. Cóż, sondaż bardzo interesujący, przygotowany przez pracownię IFOP na zamówienie Le Figaro i Sud Radio. Jakie płyną wnioski z tego sondażu? No oczywiście tendencja, która jest w zasadzie już stałą, a mianowicie Marine Le Pen, przewodnicząca prawicowego Zjednoczenia Narodowego, która stale umacnia swoje prowadzenie. Gdyby w tym momencie odbyły się wybory prezydenckie we Francji, uzyskałaby ona poparcie od 31 do 33%. Jeżeli byśmy to porównali do wyników z 2022 roku, no to mówimy tutaj o wzroście o minimum 7,5%. Czyli widzimy stałe umacnianie się partii Marine Le Pen na francuskiej scenie politycznej. No i wygląda na to, że całe działania tej partii, aby odciąć się od swojej przeszłości, procentują i przynoszą pewne efekty. Znacznie mniej wiadomo, co będzie się działo po drugiej stronie, ponieważ nie mamy tutaj jakiegoś jednego konkretnego kandydata, na przykład ze strony partii prezydenckiej. Przypomnijmy, że Emmanuel Macron aktualnie sprawuje swoją drugą kadencję, w związku z czym nie będzie mógł już uczestniczyć w najbliższych wyborach. No i teraz całe pytanie, kto będzie jego następcą, kto będzie miał szansę w ogóle, aby konkurować właśnie ze wspomnianą Marine Le Pen. I tutaj pojawia się kandydatura Edouarda Philippa, lidera partii Horizon, która jest małą partią koalicyjną ugrupowania prezydenckiego Renaissance. Przypomnijmy zresztą, że Edouard Philippe przez długi czas był współpracownikiem właśnie Emmanuela Macrona w jego rządzie, a obecnie sprawuje funkcję mera miasta portowego Le Havre. Edouard Philippe, który jest politykiem bardzo popularnym, który również bardzo dba o swój tak zwany image, dosłownie, ponieważ możemy teraz zobaczyć, że wygląda on zupełnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Według sondażu, o którym mówimy, gdyby on się zdecydował w tym momencie na start w wyborach, uzyskałby on poparcie rzędu 25%. I jest to najwyższy wynik wśród różnych innych kandydatów z partii prezydenckiej. 25%, nie wiadomo jakby się ułożyło w takim wypadku poparcie w drugiej turze wyborów. Mówię, że jest on jednym z możliwych kandydatów partii prezydenckiej, ponieważ jest jeszcze wielu innych pretendentów, na przykład Gabriel Attal, były rzecznik rządu, aktualnie minister edukacji narodowej. Bardzo młody polityk, zaledwie 34 lata, ale on na przykład właśnie zgromadziłby poparcie rzędu 13%. Innym kandydatem potencjalnym w najbliższym wyścigu prezydenckim jest Gérald Darmanin, aktualny minister spraw wewnętrznych, który z kolei zgromadziłby poparcie około 16%. Zresztą on sam niespecjalnie kryje swoich ambicji prezydenckich. Jeżeli mówimy o innych ugrupowaniach, czyli Les Républicains, no to oni są, czyli ta prawica klasyczna, oni są na absolutnym dnie. Ich kandydaci zbierają poparcie rzędu około 7%. Są nawet wyprzedzeni przez Erika Zemmoura, którego poparcie oscyluje w okolicach 7%. I wreszcie Jean-Luc Mélenchon, taki czarny koń ostatnich wyborów prezydenckich, który uzyskałby w pierwszej turze wyborów jedynie 15% poparcia, co oznacza spadek 5% w stosunku do tego, co było w roku 2022. To jeżeli chodzi o sondaż, bardzo interesujący sondaż Le Figaro, który się pojawił wczoraj. Natomiast takie trzeci temat, w zasadzie takie postscriptum, ale też myślę bardzo interesujące w kontekście tego, w kontekście naszej dyskusji tutaj w Polsce na różne tematy, około polityczne bym powiedział, a mianowicie kwestia języka inkluzywnego. A mianowicie zacznijmy od tego, że wczoraj w Villers-Cotterêts, kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od Paryża, miało miejsce otwarcie Międzynarodowego Centrum Języka Francuskiego, w którym brał udział między innymi prezydent Emmanuel Macron. I Emmanuel Macron w czasie tego wydarzenia, jak to Emmanuel Macron, zdecydował się na dość długie przemówienie, ale przemówienie, które jest było bardzo interesujące, bo bardzo takie, bym powiedział, idące przeciwko aktualnym trendom, a mianowicie, i tutaj cytuję Macrona, powiedział on, że nie należy ustępować aktualnym modom, w naszym języku rodzaj męski to także rodzaj neutralny. Przypomniał on także, że aktualnie językiem francuskim posługuje się około 320 milionów ludzi na całym świecie. Wracając do tego, co on powiedział, no co miał na myśli, ponieważ również wczoraj miało miejsce czytanie projektu ustawy w Senacie francuskim, w Senacie, którym większość mają ugrupowania prawicowe, ustawy blokującej, zabraniającej używania języka inkluzywnego, a konkretnie pisowni inkluzywnej. W języku francuskim coraz bardziej utrwala się trend, w którym zaznacza się za każdym razem rodzaj żeński, na przykład przy przymiotnikach, posługując się kropką, dodając na przykład jedną literę, która wskazuje na rodzaj żeński. Dlaczego wyeliminować to z języka, te praktyki? Argument jest taki, że jest to dyskryminujące dla osób cierpiących na przykład na dysleksję. Język francuski pisany jest już w tym momencie dość skomplikowany. Natomiast istotnym także argumentem jest to, że i tutaj cytuję, jest to dosłownie zagrożenie dla języka francuskiego. Dlaczego mówię, że jest to interesujące w naszym kontekście? No, ponieważ również na naszym podwórku mają miejsce debaty, chociażby na temat feminatywów, prawda, czy na przykład ministra, czy powinniśmy mówić ministra, czy powinniśmy tworzyć jakieś nowe, choć niepoprawne formy, aby również tworzyć język bardziej inkluzywny. No, widać, że we Francji, gdzie jednak dużą wagę przykłada się do czystości języka. I także no, fakt, że doszło do tego otwarcia Międzynarodowego Centrum Języka Francuskiego, że jest to temat bardzo wzbudzający bardzo dużo kontrowersji.
I to wszystko jest bardzo ciekawe, a przegląd prasy francuskiej, jak zawsze, przygotował dla Państwa Mikołaj Murkociński, za co bardzo dziękujemy.
To ja dziękuję, dziękuję Państwu.
Drodzy Państwo, 12:58, no to za kilka chwil wiadomości w Radio Wnet.